na teraz już naszym gościem, generał Dariusz Wroński, pilot śmigłowców, były dowódca 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No to, panie generale, opiszmy, co właściwie się wydarzyło 1 sierpnia nad niebem przy granicy polsko-białoruskiej.
Tak, skomplikowany temat dość dla społeczeństwa, natomiast z punktu widzenia wojskowego temat dość prosty. Możemy to rozpocząć w ten sposób. Jeżeli kilka dni wcześniej Polska otrzymuje zgłoszenie, że w rejonie pomiędzy granicą białoruską a polską będą, czy w rejonie granicy wykonywane będą loty szkolne czy treningowe 3 śmigłowców, Polska przyjmuje informacje, bo są to rutynowe działania i oto kilka dni później dokonują 2 śmigłowce przelotu naszej granicy na głębokości rzędu około 3 kilometrów i nad terenem polskim przebywają, tak można to sobie wyliczyć dość szybko, około 3 do 5 minut. Jest to czas, który jest niezwykle krótki do zastosowania reakcji, które opisane są w naszych dokumentach normatywnych, ponieważ takowe dokumenty są o tak zwanych naruszycielach, czyli o kategorii renegade.
Ale to zanim prawo, to trochę jeszcze o stronie białoruskiej. Pan generał nie tylko dowodził śmigłowcami, nie tylko dowodził brygadami lotnictwa, ale tak, sam jest pilotem. Sam pan generał jako oficer pilotował, jako generał również, śmigłowce i te transportowe, i te bojowe. Co może zrobić pilot? Bo jeden z tych śmigłowców, zdaje się, był bojowy, to był Mi-24. Co taki pilot z takim śmigłowcem mógłby przez 5 minut nad polskim niebem zrobić?
Warunek numer jeden, że śmigłowce są w powietrzu. To wynika jak gdyby z tego, że, jak powiedziałem, że są 3 kategorie. Podejrzany renegade, prawdopodobny renegade i potwierdzony renegade. Gdybyśmy mieli informację, którąkolwiek z tych, które wymieniłem, pilot ma takie uprawnienia, ma takie możliwości. W dwóch sytuacjach decyzję o zniszczeniu obcego wojskowego statku powietrznego zgodnie z tymi dokumentami, kiedy jest stwierdzony renegade, naruszyciel, podejmuje dowódca statku przechwytującego. Mógł być w powietrzu, mogła być w powietrzu para F-16, mogła być para samolotów, które dyżurują w rejonie Malborka. Nie jest to żadna tajemnica w tej chwili, ponieważ już powszechnie wiadomo, z którego miejsca samoloty pełnią dyżury, między innymi, powiedziałem. Mogą to być śmigłowce, które w powietrzu aktualnie były. To przecież w rejonie właśnie Białowieży, a na pewno również na innych odcinkach posiadamy pary dyżurne śmigłowcowe. No niemniej jednak być może, że zostaliśmy w jakiś sposób uśpieni sytuacją poprzez zgłoszenie, że będą się loty treningowe odbywały w rejonie granicy. Choć gdyby takowe za moich czasów sam osobiście podjąłbym decyzję, okej, również w celach treningowych, proszę, para dyżurna będzie dyżurowała w tym momencie w rejonie granicy.
Ale to jest tak, że polska ochrona powietrzna, polskie wojsko zostało uśpione, zaspało w tej sytuacji?
Ja myślę, że tymi zgłoszeniami, że to odbywają się ćwiczenia, że tutaj nic się dziać nie będzie, że oto 3 śmigłowce będą wykonywały lot treningowy w rejonie granicy białoruskiej. No cóż, myślę, że z naszej strony być może, że powinny być również podjęte pewne środki dla treningu, rutynowe, które powinny być wykonane.
Dobrze, ale to pan generał mówił, kto może wykryć, a gdyby było wykryte, to jak właściwie polskie wojsko powinno, jakie ma możliwości odstraszenia? No bo dzisiaj minister Buda, to już w politykę wchodzić nie będziemy, no ale minister polskiego rządu powiedział, no cóż, mieliśmy zrobić, zestrzelić, wtedy sytuacja byłaby jeszcze gorsza. No to jeżeli nie zestrzelić, to jak zmusić takiego pilota do tego, żeby on opuścił polską przestrzeń powietrzną? Jakie ma możliwości wojsko polskie?
Proszę Państwa, każdy, niezwykle ważną kwestią jest to, że w sytuacji tej szczególnej, która de facto miała przecież miejsce, naruszona została granica państwa, było wejście w obszar państwa polskiego i państw, gdzie na wschodniej flance mamy przecież NATO, Unię Europejską. Czyli fakt jest niezaprzeczalny, że doszło do naruszenia granic. Taką decyzję może podjąć o zniszczeniu obcego wojskowego statku powietrznego, może podjąć dowódca statku przechwytującego. I tu warunek, który powinien być, a którego nie było, to, że oto mamy przechwytującego i przechwytywanego. W tym wypadku Paris Journée akurat w tym momencie nie było. Zbyt krótki czas, aby po starcie nawet z Malborka, który jest niezwykle blisko, żeby w kilka minut dolecieć do rejonu. Być może, że podjęto taką decyzję, że kiedy pierwsza informacja się pojawiła, tam już nikogo nie było, w związku z czym nie ma potrzeby wysyłania i wszystkie środki, które mogły obserwować czy zareagować w jakikolwiek sposób, one już zostały uaktywnione i niczego dalej nie stwierdzono, więc w jakimś sensie nastąpiło poprawne działanie. Natomiast zabrakło chyba nam tutaj z naszej strony rzeczywiście takiej przeciwwagi od nas, czy to ze strony polskiej, czy natowskiej, aby w momencie, kiedy odbywają się pewne działania w pobliżu granicy, również zastosować takie działanie po naszej stronie. Ale co posiada dowódca, który mógłby ewentualnie wykonać uderzenie na naruszyciela lub taki, który wskazuje wyraźnie na zamiary, przygotowuje się do ataku, przyjmuje odpowiednią pozycję. Widać, że jest wyposażony w środki bojowe, a trudno tutaj mówić o takich na Mi-8, Mi-24, który wyraźnie manewruje i wyraźnie szykuje się do oddania jakikolwiek, powiedzmy, uderzenia czy puszczenia rakiet do ataku na cele naziemne czy powietrzne. Takiego czegoś nie było. Nie było również lądowania w terenie przygodnym, nazwijmy to, czyli wysadzenia jakiejś grupy, która mogła być na śmigłowcu Mi-8. Poza tym...
A ten czas, że się skupię, bo to trochę już o to pytałem, panie generale, ale te dwa śmigłowce wlatują, jak pan generał powiedział, obliczył na kilka, 3-4-5 minut, 3 kilometry w głąb terytorium Rzeczpospolitej. Po pierwsze, to mógł być przypadek, bo takie pojawiały się sugestie, czy oni musieli być świadomi, że naruszają przestrzeń powietrzną Rzeczpospolitej?
Myślę, że mieli do wykonania pewne zadanie. Zadanie mogło być bardzo różne, różnorodne. Mogło być również zadaniem takim, które było podobne do tych, które obserwowaliśmy kilka miesięcy temu, czy nawet kilka miesięcy temu, bo to jest proces trwały, on ciągle się wydarzają nad Morzem Bałtyckim, w rejonie tutaj obwodu Królewieckiego. Stąd nasze dyżurowanie air policing w rejonie właśnie Litwy i te państwa nadbałtyckie, które są, również dotykają ten sam dokładnie problem. Czyli co można zrobić? Można demonstracyjnie podejść do statku powietrznego, w tym wypadku do śmigłowców. Można zademonstrować swoje uzbrojenie, wykonać sygnały, które są międzynarodową jak gdyby decyzją czy komendą dla statku: podążaj za mną, czy opuść teren, ponieważ wszedłeś, naruszyłeś przestrzeń powietrzną danego państwa i tak dalej. Jeśli się można puścić flary, można, jeśli się nie stosuje do tego typu sygnałów, to oczywiście dowódca ma uprawnienia do puszczenia rakiet w kierunku naruszyciela, a nawet w kulminacyjnym momencie może dokonać zestrzelenia. Takich sytuacji nie mieliśmy, czy to nad Morzem Bałtyckim, czy to na flance wschodniej do tej pory, choć Uwaga, myślę, że trzeba przypomnieć się naszym słuchaczom, że dwukrotnie z naszej strony również nasze statki powietrzne znalazły się na terenie Białorusi. Kilka kilometrów poza granicą, kiedy pilot utracił orientację geograficzną, w bardzo trudnych warunkach wleciał na teren Białorusi. Tam nastąpiło lądowanie awaryjne w terenie. Również drugi, któremu się przydarzyło kilka lat później, wleciał w teren w wyniku awarii technicznej, również musiał lądować. Te incydenty, one nie niosły za sobą żadnych skutków, jedynie wymianę not dyplomatycznych pomiędzy krajami, wyjaśnienie do jak to mówią, do szpiku kości tych zdarzeń. I ten przypadek jest troszkę inny, ponieważ mamy działania zbrojne, mamy interwencję, inwazję rosyjską i współpracę Białorusi w inwazji, więc to jak gdyby daje nam troszkę inny kontekst, czyli mogły być testowanie naszych procedur, testowanie czasów podjęcia do startu i decyzji dla part dyżurnych, jakie działania zostaną podjęte przez NATO i tak dalej, więc mało tego, z całą pewnością na pewno cała informacja jak gdyby w Białorusi, Rosji nastawiona była, jaki efekt w społeczeństwie ten incydent wywoła. Więc to mogły być bardzo szeroko i bardzo misternie zbudowane prowokacyjne działania, które jak gdyby wyglądały jak rutynowe szkolenia, od gdzieś tam zagubił się statek jeden czy drugi i przez chwilę wleciał pomyłkowo w przestrzeń. Myślę, że to nie była pomyłka, myślę, że to mogły być rzeczywiście działania, które niosły za sobą zadania, z którymi wrócili i wykonali je. No, myślę, że chyba jednak uzyskali to, co chcieli.
Pan generał mówił, naszym gościem generał Dariusz Wroński, mówił pan generał o tych zadaniach dezinformacyjnych, o tej reakcji społecznej, a czy stricte wojskowe działania, taka para śmigłowców mogła wykonywać, zwiadowcze, wywiadowcze, to też mogło być celem takiej misji?
O, na pewno. Również pokazanie wojsku. Ja tutaj daleki jestem od tego, że oto po raz ostatni nam się takie coś przydarzyło. Musimy mieć uszy i oczy otwarte szeroko, żeby być uwrażliwionym na takiego typu sytuacje. Jeszcze bardziej. Natomiast chyba wojskowi z dużym spokojem podchodzą do tego typu działań, ponieważ tego typu maszyny, które pojawiły się Mi-8, Mi-24, one nie niosą jakiegoś ogromnego zagrożenia. Nie są żadnym przyczynkiem do tego, aby można mówić nawet tutaj o działaniach taktycznych. Jeżeli Chińczycy lubują się w takich stwierdzeniach, że wszystko jest wojną hybrydową, to można powiedzieć, że tak, jakiś tam element wojny hybrydowej mógł wystąpić, który jakąś cząsteczką miał pobudzić właśnie to, co wcześniej mówiłem, różnego rodzaju być może nawet sensacyjne jakieś niepokoje na terenie przygranicznym, ludności przygranicznej, że oto uwaga, bo takie incydenty mogą się zdarzać częściej. To jest bardzo szeroki spektrum działań psychologicznych, które mogły za sobą pociągnąć takie wejścia intruzów na teren Polski i no, z całą pewnością jakiś element tego został osiągnięty. Natomiast nasi wojskowi zachowują rozwagę, spokój. Ja czuję się bezpieczny, bo żaden z warunków czy ataku jakiegoś, który mógłby potencjalnie zaistnieć, terrorystycznego nawet z ich strony, czy obecność grupy Wagnera potęgująca jak gdyby pewne skojarzenia, to nie niesie za sobą żadnych działań, które, co do których moglibyśmy czuć trwogę czy duże zagrożenie. Może ktoś, kto kompletnie po raz pierwszy usłyszał o takim zdarzeniu, będzie się trwożył. Natomiast wojskowi są przygotowani na tego typu działania i historie, które będą się pojawiały. Niestety będą się pojawiały, musimy na to się uzbroić, a z drugiej strony przygotować jeszcze lepiej poprzez nawet to, co słyszeliśmy, nabycie AVAX-a, procedura ściągnięcia jak najszybciej, pozyskania aerostarów, które, czyli tych cygar wiszących, czy balonów, jak to populistycznie młodzież mówi, które monitorują w głąb obszaru przeciwnika wszystkie ruchy, nawet na 2-3 metrach wysokości, a wówczas na pewno widzielibyśmy takie śmigłowce.
To już na koniec pytanie o możliwość wykrycia takich śmigłowców. Część polskich decydentów mówiła o tym, że nie udało się tego tak szybko wykryć, że de facto informacja przyszła od osób postronnych, od cywili, bo te śmigłowce były bardzo nisko i nie były widziane na radarach. Tak mogło być? Jak wygląda ten system wykrywania?
Ja z własnego doświadczenia powiem, że skryte podejście jest trenowane przez wszystkich, niezależnie od tego, czy to jest wschód, zachód, obojętnie. Wszyscy, którzy latają na śmigłowcach, wykonują zadania tak zwane lotem koszącym, czyli z nosem przy ziemi, bo NAP of Earth to Amerykanie z kolei określają. I to są te same loty, które wykonują wszyscy piloci bojowi na świecie. Skryte podejście do tego stopnia, że ukrywamy się za koronami drzew, podchodzimy w rejon, wykonujemy górkę celowo, żeby przeskoczyć przeszkodę lub ominąć druty wysokiego napięcia, lub pod drutami wykonujemy takie zadania. Śmigłowce są przystosowane do tego, mają nożyce do cięcia drutów, tak zwane, i wykonujemy w kierunku obiektu. Nad obiektem wykonujemy bardzo delikatną, małą górkę. I to jest kilkusekundowe pojawienie się nagle dwóch obiektów. Jeżeli przyjmiemy, że te śmigłowce nawet ze zdjęć widać, że mają bardzo małą odległość między sobą, to znaczy, że zależało im na tym, żeby nie być widocznym, ponieważ przy misji bojowej raczej są stosowane większe odległości, nawet rzędu kilometra, nawet do 1,5 kilometra. Takiego czegoś nie było. Zwarty szyk parą na radarach mógł być widoczny jako duża grupa ptactwa i pomyłkowe nawet podjęcie decyzji przez operatorów radaru. Tutaj na kilka sekund wychylenie się znad obszaru zalesionego mogło powodować, że nie było szansy nawet na zaobserwowanie przy obecnych systemach, które są na granicy. NATO z całą pewnością już wytoczyło Reapery RQ-9, które zostały przecelowane w rejony, w których jest trudno dostępne terenowo. Na pewno AVAX-y zwiększyły swoje czujności i obserwacje w tych rejonach, a na pewno w rejonie Morza Bałtyckiego w związku z ćwiczeniami, które się rozpoczęły w środę, więc cała machina ruszyła. No szkoda, że troszeczkę się powiedzmy spóźnili o te kilka dni, a myślę, że już teraz wezmą pod uwagę również takie sytuacje, które się zdarzyły.
O czym mówił generał Dariusz Wroński, pilot śmigłowców, dowódca polskich wojsk lądowych, ale w tym komponencie lotniczym, bo wojska lądowe, żeby nikogo nic nie zmyliło, także mają swój komponent sił powietrznych. Dziękuję bardzo, panie generale, za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję uprzejmie.